Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Miłosierdzie i przebaczenie nie powinny pozostać tylko ładnymi słowami, ale być realizowane w życiu codziennym, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej papież nawiązał do rozpoczętego niedawno roku miłosierdzia. Przypomniał, że we wszystkich katedrach na świecie otwarte zostały drzwi święte. W tym kontekście Ojciec Święty powiedział, że przejście przez nie to znak naszej ufności pokładanej w Chrystusie, perspektywa nawrócenia i otwarcia, by innym nieść Bożą miłość. Papież apelował o otwarcie serc, aby nikogo nie wykluczać. Ojciec Święty pozdrowił również pielgrzymów, do Polaków powiedział.
Saluto cordialmente tutti i pellegrini polacchi.
Witam serdecznie pielgrzymów polskich, bracia i siostry. Ile razy słyszałem, jak do mnie mówiono: Ojcze, nie potrafię wybaczyć. Tak, czasem przebaczenie nie jest łatwe. Dlatego w dniach jubileuszu miłosierdzia, przechodząc przez drzwi święte, prosząc Boga w sakramencie pojednania o miłosierdzie i odpuszczenie nam grzechów, prośmy Go także o łaskę przebaczania innym i umiejętność pojednania się z braćmi. Serca Wam błogosławię.
Wierni złożyli papieżowi życzenia z okazji przypadających w czwartek 79. urodzin. Transmisję audiencji generalnej przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Jest gotowy projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Grupy Posłów Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek na sali plenarnej Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym może załagodzić i wyjaśnić sytuację, powiedziała w specjalnym wystąpieniu premier Beata Szydło. Dzisiaj na szkodę Polski, jak mówiła premier, działa awantura polityczna, którą próbuje wszczynać opozycja parlamentarna, wskazując na różnego rodzaju kwestie, które mają rzekomo działać na szkodę państwa. Premier dodała, że to działania opozycji mają charakter destabilizacji sytuacji w kraju.
Od kilku tygodni w Polsce trwa spór polityczny. Podłożem tego sporu jest dyskusja o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Opozycja próbuje wywołać awanturę polityczną, wskazując na różnego rodzaju kwestie i sprawy, które mają rzekomo działać na szkodę Polski. Ale tak naprawdę dzisiaj na szkodę Polski i polskich obywateli najbardziej działa właśnie ta awantura polityczna, którą próbuje wszczynać opozycja parlamentarna. Czas wreszcie uspokoić sytuację i znaleźć rozwiązanie, które pozwoli wyjść z tego pata politycznego. I jest projekt ustawy, który może tą sytuację załagodzić, wyjaśnić i może doprowadzić wreszcie do tego, żeby zostało wprowadzone konstruktywne rozwiązanie.
Nowela ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie powinna budzić wątpliwości konstytucyjnych, powiedziała poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. Konstytucjonalista podkreśla, że ustawa wprowadza porządek w funkcjonowaniu Trybunału.
To pozwoli na to, żeby przestał tym składami manipulować prezes Rzepliński, który nie chce dopuścić, który woli zmniejszyć absolutnie z naruszeniem i rażącym naruszeniem konstytucji, bo nie można w 5 osób uchylać ustaw, tak jak on to robi co do ustaw dotyczących Trybunału we własnej sprawie. Natomiast tutaj ustawa wprowadza wymóg, jak powiedziałam, minimum 13, pełny skład to jest pełny skład, minimum 13 i to spowoduje, że prezes Rzepliński będzie musiał włączyć sędziów wybranych przez Sejm, którzy siedzą w pokojach, nic nie robią i są właściwie traktowani, można powiedzieć, per noga.
Nowela o Trybunale Konstytucyjnym zakłada, że 13, a nie 9 sędziów ma stanowić pełen skład Trybunału. Orzeczenia wydawane w pełnym składzie miałyby zapadać większością 2/3 głosów. Obecnie wystarcza większość głosów. Ponadto zgodnie z projektem ślubowanie od nowo wybranych sędziów odbierałby marszałek Sejmu, a nie jak do tej pory prezydent. Projekt otwiera też drogę do przeniesienia Trybunału poza Warszawę. Prawo i Sprawiedliwość i Kukiz 15 opowiedziały się w środę za przyjęciem projektu ustawy o podatku bankowym. Platforma Obywatelska i Nowoczesna złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. PSL chce natomiast dalszych prac nad propozycją w komisji. Podatek bankowy to jedna z głównych przedwyborczych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości. Premier Beata Szydło mówi wprost: to test dla opozycji. Poseł Barbara Bubula z Prawa i Sprawiedliwości podkreślała w Sejmie, że banki w Polsce, wśród których dominują te zachodnie, cieszą się wieloma przywilejami.
To jest dobre i sprawiedliwe, że instytucje finansowe wreszcie będą musiały w większym niż dotychczas stopniu uczestniczyć w obowiązku łożenia na konieczne wydatki budżetowe. Niestety skala propagandowego jazgotu i manipulacji przeciwko wprowadzeniu tego podatku świadczą wciąż o sile lobby instytucji finansowych w naszym kraju. Działalność bankowa w naszym kraju przynosi wyjątkowe przychody. Rentowność tych instytucji jest o wiele wyższa niż rentowność podobnych podmiotów na Zachodzie. Zaś opłaty bankowe oraz prowizje od kredytów w Polsce ponoszone przez polskich obywateli od lat są o wiele wyższe niż za granicą.
Poseł dodała, że groźby podniesienia opłat przez banki w wyniku tej ustawy nie będą mogły być zrealizowane choćby z tego względu, że PKO BP takich opłat nie podniesie. Białystok przeznaczy 100 tysięcy złotych na leczenie niepłodności za pomocą naprotechnologii. Stanie się tak dzięki poprawkom radnych Prawa i Sprawiedliwości, które wprowadzili w projekcie budżetu państwa na 2016 rok. Propozycja zakłada przeznaczenie 100 tysięcy złotych z budżetu na przygotowanie i wdrożenie naturalnej metody leczenia niepłodności. W drodze konkursu zostanie wyłoniony szpital, który otrzyma przeznaczone na ten cel pieniądze. Dr Tadeusz Wasilewski, ginekolog, ma nadzieję, że tego typu oddolne inicjatywy spowodują, że naprotechnologia będzie lepiej promowana na płaszczyźnie ogólnopolskiej.
To jest medycyna, która jest bardzo skuteczna i przynosi pożądane efekty w postaci istnienia dziecka. Dobrze, że znajdują się w Polsce ośrodki, gdzie samorządowcy myślą o tym, żeby jakąś tam pulę pieniążków przydzielić na czy diagnostykę, czy leczenie małżeństw, które potrzebują takiej pomocy, które mieszkają na danym terenie. Ale ja myślę, że to jest jakiś taki mały kroczek w kierunku tego, żeby móc sprawę rozstrzygnąć na gruncie takim ogólnopolskim, żeby to prawo było władne, umożliwiło kolejnym małżeństwom, niezależnie gdzie mieszkamy, starania o poczęcie w ramach prowadzenia ochronnej medycyny prokreacyjnej i byłoby to finansowane w ramach naszego ubezpieczenia.
Naprotechnologia to metoda leczenia stosowana na całym świecie, która skutecznie walczy z problemem niepłodności. W Polsce została jednak niemal całkowicie pominięta na rzecz kontrowersyjnej metody in vitro. Uchwałę dotyczącą naprotechnologii przyjęli wcześniej radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało ustawę, zgodnie z którą powstaną rejestry sprawców przestępstw na tle seksualnym. Mają się w nim znaleźć pedofile, gwałciciele, osoby skazane za stosunek kazirodczy, wykorzystywanie dzieci czy propagowanie pedofilii. Jeden z rejestrów ma być jawny i powszechnie dostępny. Do drugiego dostęp będą mieć jedynie instytucje zaufania publicznego. Ujawnione w nich zostaną dane personalne skazanego oraz inne podstawowe informacje ze zdjęciem. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podkreśla, że podobne rejestry są prowadzone z powodzeniem w wielu państwach, między innymi w Wielkiej Brytanii i Francji.
To jest rejestr, który pozwolił nam, obywatelom, lepiej bronić się przed przestępcem pedofilii. W przypadku praw pedofili, którzy popełnili swoje czyny ze szczególnym okrucieństwem bądź działali w recydywie, no to każdy obywatel mógłby sprawdzić, gdzie przebywa taka osoba, w jaki sposób wygląda i w związku z tym może się skutecznie bronić przed ewentualnymi zagrożeniami i bronić swoje dzieci przed zagrożeniami. No i stąd tutaj jakby takie dynamiczne działanie Ministerstwa Sprawiedliwości. Przygotowaliśmy projekt, który w naszej ocenie zwiększy bezpieczeństwo polskich dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już projekt ustawy. Ten projekt został już skierowany do rządu i teraz to już jest kwestia rządu, kiedy i w jaki sposób będzie pracował nad tym projektem.
Możliwe, że ustawa wejdzie w życie już w przyszłym roku. 34 lata temu komunistyczne władze dokonały krwawej pacyfikacji robotników przed katowicką kopalnią Wujek. Od milicyjnych kul zginęło 9 protestujących górników, a kilkudziesięciu innych zostało rannych. To największa tragedia stanu wojennego. W środę msza święta w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego rozpoczęła rocznicowe uroczystości. Uczestnicy przed krzyżem pomnikiem przy kopalni złożyli kwiaty. W obchodach wzięła udział premier Beata Szydło. Musimy się zastanowić, czy ideały, za które górnicy w 1981 roku oddali życie, nie zostały gdzieś po drodze zagubione. My ich testament musimy wypełnić, mówiła premier Beata Szydło. Krzysztof Pluszczyk, uczestnik strajku w kopalni Wujek i wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Górników, mówi, że wprowadzenie stanu wojennego odebrało nadzieję na odzyskanie wolności.
Poszedłem do pracy z nadzieją, że kopalnia Wujek, ponieważ mieszkałem wtedy dosyć daleko od kopalni, tutaj w Siemianowicach Śląskich, czyli nie wiedziałem, co się tutaj dzieje, ale idąc do pracy zabrałem nawet więcej chleba, więcej śniadania, bo wierzyłem w to, że moi koledzy kopalnia nie zostawi tego tak, że na pewno będziemy protestować, na pewno nie pogodzimy się z takim stanem, że jest stan wojenny, że wojna z kim? Z własnym narodem. To było nawet dla nas bardzo niezrozumiałe wtedy. No i nie pomyliłem się. Jak ja tutaj przyszedłem, już tutaj trwał strajk.
Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda. podmioty, które chcą budować drugą nitkę gazociągu Nord Stream, zwróciły się do UOKiK-u, by wyraził zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Urząd poinformował, że taka decyzja wymaga pogłębionej analizy. Chodzi o przyjrzenie się, czy w wyniku transakcji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku gazu w naszym kraju. Na koncentrację podmiotów oprócz polskiego UOKiK-u musi się również zgodzić niemiecki organ ochrony konkurencji. Poseł Wojciech Zubowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, mówi, że konsolidacja może być zagrożeniem dla polskiego rynku energetyki.
Spółka, która złożyła wniosek do UOKiK-u, składa się z przedstawicieli firm rosyjskich, niemieckich, brytyjsko-holenderskich czy austriackich i tak naprawdę zgoda na budowę tej inwestycji spowoduje, że pogłębi się nasza zależność energetyczna między innymi od Rosji. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że budowa drugiej nitki gazociągu będzie zagrażała planom polskich spółek energetycznych, jeżeli chodzi o możliwość dystrybucji później naszych zasobów energetycznych.
Działalność przedsiębiorstwa Nord Stream 2 AG obejmowałaby zaprojektowanie, finansowanie, budowę oraz eksploatację dwóch równoległych rurociągów podmorskich. Rurociągi te będą biegły z rosyjskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego do punktu wyjścia w Niemczech. I na koniec wysłuchajmy jeszcze informacji ze sportu. Szczypiornistki reprezentacji Polski awansowały do najlepszej czwórki rozgrywanych w Danii Mistrzostw Świata. W ćwierćfinałowym pojedynku biało-czerwone uporały się z niepokonanymi dotychczas Rosjankami 21-20. MVP spotkania wybrano wspaniale broniącą w ostatnich minutach Weronikę Gawlik. W walce o finał podopieczne Kima Rasmussena zmierzą się z Holenderkami. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.